From the conference center
Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy 184. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w czasie której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i naczelnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernaculum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Bracia i siostry, witamy Was tego popołudnia na piątej i ostatniej sesji 184. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, prosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Pozdrawiamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub przekazu satelitarnego. Muzykę podczas tej sesji zaprezentuje mormoński chór Tabernaculum pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiada Bonnie Goodliff i Linda Marquez. Chór otworzy to spotkanie śpiewając: Patrzcie, ukazał się Bóg. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy David Evans, 70.
Thy thought is light and falling, God.
Nasz drogi Ojcze w niebie, kiedy przychodzimy na ostatnią sesję konferencji, chcemy wyrazić, Ojcze, wdzięczność za błogosławieństwa i za wskazówki, które dałeś nam i słowa, które słyszeliśmy, za naszego proroka, jego doradców i kworum 12 apostołów, którzy i inni, których przemawiali. Ojcze, chcemy, wiemy, że jesteśmy wspaniale błogosławieni przez ten weekend i chcemy, abyś wzmacniał naszą wiarę i abyśmy mieli błogosławieństwa słuchając Twoich słów. Prosimy o ducha podczas tej sesji, abyśmy mogli zrozumieć to, co będzie powiedziane, abyśmy mogli zrozumieć Twoją wolę. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił każdego przemawiającego, abyśmy mieli Twojego ducha i błogosławieństwa z nami. Jesteśmy wdzięczni, Panie, za to, że możemy popierać naszego proroka, prezydenta Monsona. Prosimy, abyś go błogosławił i jego doradców zawsze i w każdych warunkach. Chcielibyśmy szczególnie prosić o błogosławieństwa na nas. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszych M. Russella Ballarda i Richarda Scotta z kworum 12 apostołów. Po nich wystąpi starszy Carlos Godoy, 70., który wygłosi swoje przesłanie w ojczystym języku, po portugalsku. Na ekranach w centrum konferencyjnym pojawią się napisy w języku angielskim. Ostatnio mój przyjaciel zabrał swojego syna na spływ rzeką Colorado przez kanion Katarakt w południowo-wschodnim Utah. Kanion jest znany z 23 progów rzecznych, które są szczególnie niebezpieczne. Przygotowując się do tej wyprawy, dokładnie przeczytali stronę internetową Parku Narodowego, która zawiera ważne informacje o tym, jak się należy przygotować i jakie są najczęściej ukryte zagrożenia. Przed spływem doświadczony przewodnik omówił zasady bezpieczeństwa, podkreślając trzy nadrzędne reguły, które miały zapewnić grupie bezpieczną przeprawę przez drogi rzeczne. Zasada numer jeden – pozostań w łodzi. Zasada numer dwa – zawsze miej na sobie kamizelkę ratunkową. Zasada numer trzy – zawsze trzymaj się łodzi obiema rękami. Potem jeszcze raz dobitnie powtórzył. Nade wszystko pamiętajcie o zasadzie numer jeden – pozostań w łodzi. Ten spływ przypomina mi naszą ziemską podróż. Większość z nas przechodzi przez okresy życia, w których cieszymy się spokojnymi wodami, lecz zdarzają się również momenty, które można metaforycznie porównać do spływu przez progi rzeczne. W 23-kilometrowym kanionie Katarakt są to wyzwania takie jak choroby fizyczne i psychiczne, śmierć ukochanej osoby, przekreślone marzenia i nadzieje, dla niektórych nawet kryzys wiary w obliczu życiowych trudności, wątpliwości i pytań. Pan w swojej dobroci zapewni nam pomoc w postaci łodzi, niezbędnych przyborów, takich jak kamizelki ratunkowe oraz doświadczonego przewodnika, który daje wskazówki, które pozwalają bezpiecznie spłynąć rzeką życia do miejsca przeznaczenia. Zastanówmy się nad zasadą numer jeden. Pozostań w łodzi. Prezydent Brigham Young często mówił o starym, dobrym statku Sion, jako metaforze Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Powiedział kiedyś, jesteśmy na środku oceanu, nadchodzi sztorm i statek ciężko pracuje na fali. Jak mówią żeglarze, ktoś mówi, nie zamierzam tu zostać, nie wierzę, że to jest statek Syjon, ale jesteśmy na środku oceanu. Co z tego? Nie zostaję tutaj. Ten, kto jest zdejmuje płaszcz, wyskakuje przez burtę. Czyż nie utonie? Tak. Tak samo jak ludzie, którzy opuszczają ten kościół. To jest stary, dobry statek Syjon. Pozostańmy na nim. Przy innej okazji prezydent Young powiedział, że martwią go także ludzie, którzy zbaczają z kursu z powodu błogosławieństw i pomyślności w życiu. Zdarza się przy ładnej pogodzie, gdy stary, dobry statek Syjon płynie z łagodną bryzą, a na pokładzie panuje cisza, że bracia chcą spuścić szalupy i popływać. Niektórzy z nich toną, innych porywa prąd, jeszcze inni wracają. Trzymajmy się naszego starego statku, a on zabierze nas bezpiecznie do portu. Nie musicie się o to martwić. Wreszcie prezydent Young przypominał świętym. Znajdujemy się na starym, dobrym statku Syjon. Bóg jest u steru i to się nie zmieni. Wszystko jest dobrze. Śpiewajcie Alleluja. Bo jest tu Pan. On wydaje komendy, przewodzi i wskazuje kierunek. Jeśli ten lud będzie całkowicie ufał swemu Bogu, nie zaniedbywał swoich przymierzy ani swego Boga, on poprowadzi nas właściwie. Biorąc pod uwagę wyzwania współczesnego życia, co trzeba robić, by pozostać na starym, dobrym statku Syjon? Już wyjaśniam. Musimy stale się nawracać, zwiększając naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i oddanie Jego Ewangelii. Musimy robić to regularnie, przez całe życie, nie tylko jednorazowo. Alma mówił, i teraz pytam was, moi bracia i siostry, jeśli kiedyś doznaliście przemiany serca i pragnęliście śpiewać pieśni o miłości Odkupiciela, czy macie teraz to pragnienie? Doświadczeni przewodnicy rzeczni mogą być symbolem dzisiejszych apostołów i proroków oraz natchnionych lokalnych przywódców kapłańskich i przywódców organizacji podstawowych, pomocniczych. Dzięki nim bezpiecznie dopłyniemy do celu podróży. Niedawno przemawiałem na seminarium dla nowych prezydentów misji i udzieliliśmy tam następującej rady. Niech misjonarze zważają na przywódców Kościoła. My nie możemy i nie sprowadzimy was na manowce. A gdy uczycie misjonarzy, by zważali na nas, uczcie ich, by nigdy nie szli za kimś, kto uważa, że wie, jak zarządzać sprawami Kościoła lepiej, niż czyni to Ojciec Niebieski i Pan Jezus Chrystus przez przywódców kapłańskich, którzy dzierżą klucze przywództwa. W czasie swojej służby odkryłem, że osoby zagubione i zdezorientowane to zazwyczaj te, które zapomniały, że gdy Rada Prezydenta Kościoła i Kworum 12 Apostołów mówią jednym głosem, jest to głos Pana i Jego wskazówka na dany czas. Pan przypomina nam, co sam rzekłem lub co powiedzieli moi słudzy. Jest to jedno. Innymi słowy, osoby, które opuszczają stary, dobry statek Syjon, przestają się go trzymać, dopuszczają się odstępstwa, co tragiczne, często spadają na nich ich rodziny najpierw krótkotrwałe, a ostatecznie długotrwałe, niechciane skutki tej sytuacji. Nasi lokalni przywódcy kościelni, niczym wprawni przewodnicy rzeczni, są doświadczeni życiowo, wyszkoleni i wspierani przez apostołów, proroków oraz innych urzędników Kościoła. i co najważniejsze, nauczani przez samego Pana. Przy innej okazji, na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji, w maju tego roku przemawiałem do młodych dorosłych. Powiedziałem, słyszałem, że niektórzy ludzie myślą, że życie przywódców Kościoła to bajka. Zapominają jednak o tym, że jesteśmy mężczyznami i kobietami z doświadczeniem, że podczas naszego życia mieszkaliśmy w wielu miejscach i pracowaliśmy z wieloma ludźmi z różnych środowisk. W ramach naszych obecnych zadań podróżujemy dosłownie po całym świecie i spotykamy się z różnymi przywódcami. Tymi, którzy stoją na czele partii politycznych, organizacji religijnych, gospodarczych lub też humanitarnych. Nie tylko odwiedziliśmy przywódców w Białym Domu w Waszyngtonie i mieliśmy okazję poznać przywódców narodowych i religii z różnych zakątków świata, lecz odwiedziliśmy także najskromniejsze rodziny i ludzi na Ziemi. Jeśli starannie rozważycie nasze życie i posługę, najprawdopodobniej przyznacie, że patrzymy na świat i doświadczamy go w sposób znacznie różniący się od tego, jak dostrzega go większość ludzi. Zdacie sobie sprawę, że nie żyjemy w bajce, ale poza nią, w indywidualnej i połączonej mądrości przywódców Kościoła, tkwi coś specjalnego i powinno wam to dać poczucie spokoju. Doświadczyliśmy wszystkiego, czego można doświadczyć. Konsekwencji różnych przepisów prawa i zasad, a także rozczarowań, tragedii, śmierci w naszych własnych rodzinach. Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Za zasadą numer jeden, którą podałem, idzie zasada numer dwa i trzy. Zawsze miej na sobie kamizelkę ratunkową i trzymaj się łodzi obiema rękami. Słowo Pana zapisane w Pismach Świętych i naukach apostołów i proroków zawierają rady i drogowskazy. Jeśli kierować się nimi będziemy, spełnią one funkcję duchowej kamizelki ratunkowej i instrukcji, jak trzymać się łodzi obiema rękami. Musimy stać się podobni do synów Mosjasza, którzy umocnili się w poznaniu prawdy. Możemy stać się trzeźwo myślącymi mężczyznami i kobietami. Będzie to możliwe tylko dzięki pilnemu badaniu Pism Świętych, aby znać Słowo Boże. Gdy badamy Pisma Święte i słowa dawnych współczesnych apostołów i proroków, powinniśmy studiować, przestrzegać i kochać przede wszystkim doktrynę Chrystusa. Obok rozwijania nawyku indywidualnego czytania Pism Świętych, powinniśmy jak synowie Mosjasza modlić się usilnie i pościć. Zdaje się, że te niełatwe do zmierzenia rzeczy mają wielkie znaczenie. Przestrzegajcie tych prostych zasad i unikniecie rozproszenie uwagi. Znam ludzi, którzy nie pozostali na łodzi, nie trzymali się jej obiema rękami w czasie chorób i trudności, jak i ludzi, którzy opuścili ją w czasie względnego spokoju. Zaobserwowałem, że wielu z nich straciło zrozumienie najważniejszych prawd Ewangelii, głównych powodów, dla których przystąpili do Kościoła, powodów, dla których pozostali w pełni zobowiązani do życia zgodnego z normami Ewangelii, błogosławienia ludzi oddaną, uświęconą służbą oraz tego, w jaki sposób Kościół był w ich życiu miejscem duchowego pokrzepienia i wzrostu. Joseph Smith głosił tę główną prawdę. Podstawowe zasady naszej religii wywodzą się ze świadectwa apostołów i proroków o Jezusie Chrystusie, o tym, że zmarł, został pochowany i powstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba. Wszystkie inne sprawy odnoszące się do naszej religii stanowią zaledwie dodatek do tego. Jeśli zważymy na Pana, mamy obecnie obiecane pewne wielkie błogosławieństwo. Potrzebujecie więc dążyć naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła, nadzieję i miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, napawając się słowem Chrystusa i wytrwacie do końca, tak mówi Ojciec, będziecie mieli życie wieczne. Czasem wierni święci w dniach ostatnich i gorliwi i zainteresowani zaczynają skupiać się na owych dodatkach, zamiast na podstawowych zasadach. To szatan kusi nas, byśmy przestali koncentrować się na jasnym przesłaniu przewróconej Ewangelii. Osoby, które w ten sposób rozproszyły swoją uwagę, często rezygnują z przyjmowania sakramentu, bo skupiły się czasem zanadto na mniej istotnych praktykach lub naukach. Inne osoby mogą koncentrować się na własnych pytaniach i wątpliwościach. Oczywiście pytania i wątpliwości nie są niczym niewłaściwym w gorliwym naśladowaniu Pana. Niedawno Rada Prezydenta Kościoła i Forum 12 Apostołów wydały następujące oświadczenie. Od czasu do czasu członkowie Kościoła mieli pytania na temat doktryny Kościoła, jego historii czy praktyk. Rozumiemy to. Członkowie zawsze mogą pytać o zagadnienia i z zaangażowaniem dążyć do uzyskania pełnego zrozumienia. Pamiętajcie, że sam Józef Smith miał pytania, które zapoczątkowały przywrócenie. Był dociekliwy i podobnie jak Abraham, znalazł odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Ważne pytania dotyczą tego, co liczy się najbardziej. Planu Ojca Niebieskiego i zadośćuczynienie Zbawiciela. Nasze poszukiwanie odpowiedzi powinno sprowadzić nas, żebyśmy stali się życzliwi, łagodni i pełni miłości i przebaczenia, cierpliwi, oddani, żebyśmy byli uczniami Pana. Musimy mieć nieść jedni drugich przemiona, nosić zakon Chrystusowy, jak uczynił Paweł. Dźwiganie brzemion innych ludzi oznacza pomoc, wsparcie, współczucie względem każdego bliźniego, chorego, słabego, ubogiego w duchu, poszukującego i zmęczonego, a także względem innych członków, uczniów, włączając to przywódców Kościoła, którzy zostali powołani przez Pana do tej służby na jakiś czas. Bracia i siostry, pozostawajcie w łodzi. Noście kamizelkę ratunkową. Trzymajcie się z obiema rękami. Unikajcie tego, co was rozprasza. A jeśli ktoś z was wypadnie za burtę, będziemy go szukać. Znajdziemy go. Pomożemy mu. Wciągniemy bezpiecznie na pokład starego, dobrego statku Syjon, na którym Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus są u steru i właściwie nas prowadzą. O czym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie Eden, wszystko, co było im potrzebne do codziennego życia, było im obficie dane. Nie zmagali się z trudnościami, wyzwaniami czy bólem. Nie zaznawszy trudności, nie wiedzieli, że mogli być szczęśliwi. Nigdy nie doświadczyli zamętu, więc nie mogli czuć spokoju. W końcu Adam i Ewa przekroczyli przykazanie, by nie jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. W konsekwencji nie znajdowali się już w stanie niewinności. Poznali zasadę przeciwieństw przez ich doświadczenie. Zaczęły trapić ich choroby, które osłabiły zdrowie. Zaczęli odczuwać smutek, a także i radość. Poprzez spożycie przez Adama i Ewę zakazanego owocu znajomości dobra i zła znalazła swoje miejsce w świecie. Ich wybór umożliwił każdemu z nas przejście na ziemię oraz bycie sprawdzonym i wypróbowanym. Błogosławieństwem jest posiadanie przez nas wolnej woli, która umożliwia podejmowanie decyzji, ponoszenie za nie odpowiedzialności. Upadek umożliwił odczuwanie w naszym życiu zarówno szczęścia, jak i smutku. Rozumiemy, czym jest spokój, ponieważ odczuwamy zamieszanie. Nasz Ojciec w niebie wiedział, że tego doświadczymy. To tylko jest część Jego doskonałego planu szczęścia. On przygotował drogę poprzez życie Jego doskonale posłusznego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którego zadośćuczynienie przezwycięża wszelkie trudności, których doświadczymy w życiu doczesnym. Żyjemy w trudnych czasach. Nie muszę wymieniać wszystkich źródeł zła na tym świecie. Nie jest konieczne opisanie wszystkich możliwych wyzwań i bolączek, które są częścią doczesności. Każdy z nas jest w pełni świadomy własnych zmagań z pokusą, bólem i smutkiem. W życiu przedziemskim uczono nas, że celem naszego przyjścia na ziemię jest bycie wypróbowanym, sprawdzonym i elastycznym do granic wytrzymałości. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam zmagać się ze złem przeciwnika. Czasami jesteśmy bardziej świadomi negatywnych stron życia doczesnego niż tych pozytywnych. Prorok Lehi nauczał: oto trzeba, aby wszystko miało swoje przeciwieństwo. Pomimo wszystkich negatywnych wyzwań w życiu musimy znaleźć czas, aby z zaangażowaniem rozwijać swoją wiarę. Takie zaangażowanie zaprasza do naszego życia pozytywną, pełną wiary, moc, zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Nasz Ojciec w niebie dał nam narzędzia, które pomogą nam przyjść do Chrystusa i rozwinąć wiarę w Jego zadośćuczynienie. Kiedy te narzędzia staną się naszymi fundamentalnymi nawykami, będą najprostszym sposobem na odnalezienie pokoju pośród wyzwań doczesności. Dzisiaj pragnę omówić cztery z nich. Kiedy będę przemawiać, zastanówcie się, w jaki sposób korzystacie z każdego z tych narzędzi, a następnie uzyskajcie przewodnictwo Pana, aby określić, jak lepiej korzystać z każdego z nich. Pierwsze narzędzie to modlitwa. Postanówcie często rozmawiać z waszym Ojcem w niebie. Przeznaczcie czas każdego dnia na podzielenie się z Nim waszymi myślami i uczuciami. Powiedzcie Mu o wszystkim, co was martwi. On interesuje się zarówno najważniejszymi, jak i najbardziej przyziemnymi sferami waszego życia. Podzielcie się z Nim pełną waszych uczuć i doświadczeń. Ponieważ On szanuje waszą wolną wolę, nigdy was nie zmusi, abyście się do Niego modlili. Ale kiedy skorzystacie z wolnej woli i uwzględnicie Pana w każdym aspekcie codziennego życia, wasze serce wypełni błogi spokój. Ten spokój skieruje wieczne światło na wasze zmagania. Pomoże wam poradzić sobie z tymi wyzwaniami dzięki wiecznej perspektywie. Rodzice, chrońcie swoje dzieci poprzez uzbrojenie ich każdego ranka i wieczora w moc rodzinnej modlitwy. Dzieci są codziennie bombardowane złem, pożądania, chciwości, pychy i wielu innych grzesznych zachowań. Zabezpieczcie swoje dzieci przed negatywnymi światowymi wpływami poprzez wzmocnienie ich pełnymi mocy błogosławieństwami, które płyną z rodzinnej modlitwy. Priorytet rodzinnej modlitwy nie powinien polegać negocjacjom w waszym codziennym życiu. Drugim narzędziem jest studiowanie Słowa Bożego zawartego w Pismach Świętych i w słowach żyjących proroków. Rozmawiamy z Bogiem poprzez modlitwę. On najczęściej komunikuje się z nami poprzez Jego spisane słowo. Aby wiedzieć, jak brzmi boski głos, jakie uczucia są z nimi związane, czytajcie Pisma Święte, studiujcie je i rozważajcie. Uczyńcie je nieodłączną częścią waszego codziennego życia. Jeśli pragniecie, aby wasze dzieci rozpoznały i zrozumiały potrzeby ducha, a następnie postępowały zgodnie z nimi, musicie studiować z nimi Pisma Święte. Nie ulegajcie kłamstwu szatana, że nie macie czasu na studiowanie Pism Świętych. Zdecydujcie, że wygospodarujecie na to czas. Codziennie napawajcie się Słowem Bożym. Jest ważniejsze niż sen, szkoła, praca, programy telewizyjne, gry wideo czy portale społecznościowe. Być może będziecie musieli zreorganizować priorytety, aby przeznaczyć czas na studiowanie Słowa Bożego. Jeśli tak, trzeba, to uczyńcie to. Istnieje wiele proroczych, obiecanych błogosławieństw, które płyną z codziennego studiowania Pism Świętych. Dołączam się do tych słów, dając wam obietnicę, że jeśli poświęcicie czas każdego dnia na studiowanie Słowa Bożego, zarówno osobiście, jak i z rodziną, pokój będzie panował w waszym życiu. Pokój nie przyjdzie z zewnątrz, ze świata, który was otacza. Odnajdziecie go w waszym domu, w waszej rodzinie, w waszym sercu. Będzie to dar ducha. Będzie od was emanował i wywierał wpływ na ludzi, którzy są wokół was. Będziecie spełniać ważną rolę w pielęgnowaniu pokoju na całym świecie. Nie twierdzę, że wasze życie będzie wolne od wyzwań. Pamiętacie, że Adam i Ewa w ogrodzie Eden byli wolni od wyzwań, ale nie byli w stanie odczuwać szczęścia, radości i spokoju. Wyzwania są ważną częścią życia doczesnego. Poprzez codzienne, konsekwentne studiowanie Pism Świętych odnajdziecie pokój pośród zgiełku i siłę, by oprzeć się pokusom. Rozważcie silną wiarę w łaskę Boga i będziecie wiedzieć, że dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszystko zostanie naprawione w określonym przez Boga czasie. Podczas gdy staracie się wzmocnić rodzinę i pielęgnować pokój, pamiętajcie o trzecim narzędziu, którym jest cotygodniowy domowy wieczór rodzinny. Uważacie, aby domowy wieczór rodzinny nie był jedynie refleksją po wyczerpującym dniu. Zdecydujcie, że w poniedziałek wasza rodzina spędzi razem wieczór w domu. Nie pozwólcie, aby obowiązki związane z pracą, uprawnieniem sportu, zajęciami pozalekcyjnymi, pracą domową lub czymkolwiek innym były ważniejsze niż czas, który spędzicie w domu ze swoją rodziną. To, co zaplanowaliście na wieczór, nie jest ważniejsze niż czas, który na to poświęcicie. Ewangelia powinna być nauczana zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Niech będzie to znaczące doświadczenie dla każdego członka rodziny. Domowy wieczór rodzinny jest cenną okazją do składania świadectwa w bezpiecznym środowisku, poznawania zasad nauczania, planowania i organizacji, wzmacniania więzów rodzinnych, rozwijania tradycji rodzinnych, rozmawianie ze sobą, a co najważniejsze, jest to czas na świetną zabawę. Podczas minionej kwietniowej konferencji generalnej siostra Linda Reeves śmiało oświadczyła: muszę świadczyć o błogosławieństwach codziennego studiowania Pism Świętych, modlitwy i domowego wieczoru rodzinnego. To dzięki tym praktykom pozbędziemy się stresu, zyskamy kierunek w życiu i ochronimy nasze domy. Siostra Reeves jest bardzo mądrą kobietą. Gorąco zachęcam, abyście zdobyli świadectwo o tych trzech niezbędnych nawykach. Czwartym narzędziem jest uczęszczanie do świątyni. Wiemy dobrze, że nie ma bardziej spokojnego miejsca na ziemi niż świątynia Boga. Jeśli nie posiadacie rekomendacji świątynnej, zdobądźcie ją. Jeśli ją posiadacie, często jej używajcie. Zaplanujcie regularne wizyty w świątyni. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek lub cokolwiek uniemożliwiło wam udanie się do świątyni. Kiedy już tam jesteście, wsłuchajcie się w słowa obrzędów. Rozważajcie je. Módlcie się na ich temat i starajcie się zrozumieć ich znaczenie. Świątynia jest jednym z najlepszych miejsc, w którym można zrozumieć moc zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Tam też Go szukajcie. Pamiętajcie, że otrzymacie o wiele więcej błogosławieństw, jeśli przedłożycie w świątyni imiona i nazwiska swojej rodziny. Te cztery narzędzia są fundamentalnymi nawykami, które zagwarantują możliwość odczuwania mocy zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa w waszym życiu. Pamiętajcie, że nasz Zbawiciel jest księciem pokoju. Źródłem pokoju w tym doczesnym życiu jest Jego zadośćczyniąca ofiara. Kiedy stale się modlimy, zarówno rano, jak i wieczorem, kiedy codziennie studiujemy Pisma Święte, organizujemy cotygodniowe domowe wieczory rodzinne i regularnie uczęszczamy do świątyni, to z zaangażowaniem odpowiadamy na Jego zaproszenie, aby do Niego przyjść. Im bardziej rozwijamy te nawyki, tym bardziej szatan pragnie nas skrzywdzić, ale jego zdolność do tego coraz bardziej słabnie. Korzystając z tych narzędzi, działamy zgodnie z naszą wolną wolą i przyjmujemy pełnię darów płynących z jego zadośćczyniącej ofiary. Nie sugeruję, że jeśli będziecie tak czynić, to te rzeczy, to wszystkie wasze życiowe zmagania znikną. Przyszliśmy na ziemię, aby wzrastać poprzez opieranie się przeciwnościom i próbom. Wyzwania pomagają nam upodobnić się bardziej do naszego Ojca w niebie, a zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia przetrwanie tych prób. Świadczę, że kiedy z zaangażowaniem przyjdziemy do Niego, oprzemy się każdej pokusie, przetrwamy każdą bolączkę serca i wyzwanie, przed którym staniemy. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Jeśli nadal będziemy żyć tak, jak żyjemy, czy obiecane błogosławieństwa się spełnią? Cóż to za zaszczyt uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu, kiedy mówcy podczas konferencji generalnej mogą przemawiać w swoim ojczystym języku. Ostatni raz, kiedy stałem przy tej mównicy, martwiłem się o mój akcent w czasie przemawiania po angielsku. Teraz martwię się o szybkość, z jaką mówię po portugalsku. Nie chcę mówić szybciej, niż pokazują się napisy na ekranie. Wszyscy z nas albo doświadczyli, albo jeszcze doświadczą chwil, w których mają podjąć ważne decyzje. Czy powinienem obrać tę, czy inną ścieżkę kariery? Czy powinienem służyć na misji? Czy osoba, którą mam poślubić, to ta właściwa? Są sytuacje związane z różnymi aspektami naszego życia, w których mała zmiana kierunku może mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Mówiąc słowami prezydenta Dietera Ochsdorfa, Podczas wielu lat w służbie Panu nauczyłem się, że różnica pomiędzy szczęściem a nieszczęściem osób, małżeństw, rodzin często wynika z błędów o kilka stopni. Jak możemy uniknąć tych małych błędów w obliczeniach? Skorzystam z osobistego doświadczenia, by to zilustrować. Pod koniec 1980 roku nasza młoda rodzina składała się z mojej żony, Moniki, dwójki stworga naszych dzieci i mnie. Mieszkaliśmy w São Paulo w Brazylii, gdzie po ukończeniu studiów pracowałem dla renomowanej firmy. Tuż wcześniej zostałem odwołany z powołania jako biskup w naszym okręgu. Cieszyliśmy się życiem i wszystko wydawało się być takie, jak być powinno, aż do dnia, kiedy odwiedził nas stary przyjaciel. Na zakończenie swojej wizyty powiedział kilka słów i zadał pytanie, które zachwiało moimi przekonaniami. Rzekł: Carlos, wszystko wydaje się iść po twojej myśli, twoja rodzina, kariera i służba w kościele, ale... I tu zadał pytanie... Jeśli nadal będziesz żył tak, jak żyjesz, czy to, co zostało obiecane w twoim błogosławieństwie patriarchalnym, się spełni? Nigdy nie myślałem w ten sposób o moim błogosławieństwie. Czytałem je od czasu do czasu, ale nigdy nie zagłębiałem się w obiecane błogosławieństwa dotyczące przyszłości i nigdy nie rozmyślałem nad stylem życia, który dotychczas wiodłem. Po jego wizycie skupiłem uwagę na błogosławieństwie patriarchalnym i rozmyślałem, czy jeśli będziemy żyć tak jak do tej pory, to czy obiecane błogosławieństwa się spełnią? Po pewnym czasie doznałem wrażenia, że niektóre zmiany były konieczne, szczególnie w odniesieniu do mojego wykształcenia i zawodu. To nie była decyzja między tym, co jest dobre, a co złe, ale pomiędzy tym, co jest dobre, a co jest lepsze. Tak jak nauczył nas o tym starszy Oaks. Gdy zastanawiamy się nad wyborami, powinniśmy pamiętać, że nie wystarczy, by coś było dobre. Pewne wybory są lepsze i wciąż istnieją takie, które są najlepsze. W jaki sposób możemy więc być pewni, że podejmujemy najlepsze decyzje? Oto kilka zasad, których się nauczyłem. Zasada numer jeden. Musimy zastanawiać się nad możliwościami, pamiętając o celu, do którego dążymy. Podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na nasze życie i życie tych, których kochamy, bez patrzenia z szerszej perspektywy na ich konsekwencje, jest ryzykowne. Jeśli jednak wyobrazimy sobie możliwe konsekwencje, łatwiej dostrzeżemy najlepszą ścieżkę, którą powinniśmy obrać. Zrozumienie tego, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i czego Pan od nas oczekuje w tym życiu, da nam szerszą wizję, której potrzebujemy. W Pismach Świętych znajdują się przykłady tego, jak szersza perspektywa pomaga dostrzec właściwą ścieżkę podróży. Mojżesz rozmawiał z Panem twarzą w twarz i dowiedział się o planie zbawienia, dzięki któremu lepiej zrozumiał swoją rolę jako proroka zgromadzenia Izraela. I przemówił Bóg do Mojżesza tymi słowy: Oto jam jest Pan Bóg Wszechmogący i pokażę Ci dzieło moich rąk. I mam dla Ciebie zadanie, Mojżeszu, mój synu. Mając tę wiedzę, Mojżesz przetrwał wiele lat ucisku na pustyni i przyprowadził Izrael z powrotem do domu. Lehi, prorok z Księgi Mormona, miał sen i wiele wizji, dzięki którym dowiedział się o swojej misji. Miał zaprowadzić swoją rodzinę do ziemi obiecanej. I Pan nakazał mojemu ojcu we śnie, że powinien zabrać swoją rodzinę i ujść na pustynię. I pozostawił swój dom, ziemię swego dziedzictwa, złoto i srebro oraz drogocenne rzeczy. Lehi pozostawił wierny otrzymanej wizji pomimo trudów podróży i konieczności porzucenia wygodnego życia w Jerozolimie. Prorok Joseph Smith jest kolejnym wspaniałym przykładem. Dzięki wielu objawieniom, począwszy od pierwszej wizji, wypełnił swoją misję przywrócenia wszystkich rzeczy. A co z nami? Czego Pan oczekuje od każdego z nas? Nie musimy ujrzeć anioła, aby to zrozumieć. Mamy Pisma Święte, świątynie, żyjących proroków, nasze błogosławieństwa patriarchalne, natchnionych przywódców, a przede wszystkim prawo do otrzymania osobistego objawienia, by nadać kierunek naszym decyzjom. Zasada numer dwa. Musimy być przygotowani na wyzwania, które nas staną. Najlepsze ścieżki życia rzadko są łatwe. Często jest wręcz przeciwnie. Możemy popatrzeć na przykłady proroków, których wymieniłem. Mojżesz, Lehi, Józef Smith nie kroczyli łatwymi ścieżkami, mimo że ich decyzje były właściwe. Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę za nasze decyzje? Czy jesteśmy przygotowani do wyjścia z naszych sfer komfortu, aby znaleźć się w lepszym miejscu? Wracając do doświadczeń związanych z moim błogosławieństwem patriarchalnym, doszedłem do wniosku, że powinienem dalej się kształcić i ubiegać o stypendium na amerykańskim uniwersytecie. Gdybym został wybrany, musiałbym zwolnić się z pracy, sprzedać wszystko, co posiadaliśmy i zamieszkać w Stanach Zjednoczonych na 2 lata w ramach stypendium studenckiego. Testy takie jak TOEFL i GMAT były pierwszym wyzwaniem, które musiałem podjąć. Zajęło to 3 długie lata przygotowań, wiele odpowiedzi brzmiących nie oraz może, zanim przyjęto mnie na studia. Nadal pamiętam telefon, który otrzymałem pod koniec 3. roku studiów od osoby zajmującej się stypendiami. Głos w słuchawce powiedział: Carlos, mam dla ciebie zarówno dobre, jak i złe wieści. Dobrą wiadomością jest to, że jesteś jednym z 3 finalistów w tym roku. Przyjmowali tylko 1 osobę na rok. Zła wiadomość jest taka, że jeden z kandydatów jest synem ważnej osoby, drugi też, no i jesteś jeszcze ty. Szybko odpowiedziałem: ale ja jestem synem Boga. Na szczęście ziemskie pochodzenie nie było czynnikiem decydującym i zostałem przyjęty na studia. Był to rok 1992. Jesteśmy dziećmi Wszechmogącego Boga. On jest naszym Ojcem, kocha nas i ma dla nas plan. Nie żyjemy po to, aby trwonić czas, zestarzeć się i umrzeć. Bóg chce, abyśmy wzrastali i osiągnęli swój potencjał. Prezydent Thomas Monson powiedział: każdy z was, stanu wolnego czy w związku małżeńskim, bez względu na wiek, ma możliwość uczenia się i rozwoju. Poszerzcie swoją wiedzę, zarówno intelektualną, jak i duchową, i osiągnijcie pełnię waszego boskiego potencjału. Zasada numer 3. Musimy podzielić się naszą wizją z tymi, których kochamy. Lehi podjął więcej niż kilka prób udzielenia pomocy Lamanowi i Lemuelowi w zrozumieniu istoty zmiany, której mieli doświadczyć. To, że nie podzielali wizji swojego ojca, spowodowało, że szemrali podczas podróży. Nefi zaś zwrócił się do Pana, by ujrzeć to, co zobaczył jego ojciec. I stało się, że ja, Nefi, usłyszawszy o wszystkim, co mój ojciec zobaczył w wizji, pragnąłem również zobaczyć, usłyszeć i wiedzieć o tych rzeczach mocą Ducha Świętego. Dzięki tej wizji Nefi nie tylko sprostał wyzwaniom podróży, ale prowadził swoją rodzinę, kiedy zaszła taka potrzeba. Jest bardzo prawdopodobne, że jeśli zdecydujemy się podążać daną ścieżką, nasza decyzja wywrze wpływ na osoby, które kochamy, a niektóre z nich doświadczą skutków naszego wyboru. W idealnym przypadku ujrzą to, co my widzimy, i podzielą nasze przekonania. To nie zawsze jest możliwe, ale kiedy tak się dzieje, wtedy wędrówka staje się łatwiejsza. W osobistym doświadczeniu, którego użyłem jako przykład, niewątpliwie potrzebowałem wsparcia żony. Dzieci były jeszcze małe i nie wiedziały, co się dzieje, ale wsparcie mojej żony było niezbędne. Pamiętam, że na początku Monika i ja musieliśmy przedyskutować, a nawet zmienić plany, aby moja żona poczuła się na tyle bezpiecznie, by podjąć decyzję o wprowadzeniu ich w życie. Posiadanie wspólnej wizji spowodowało, że moja żona nie tylko zaakceptowała zmianę, ale przyczyniła się też znacznie do osiągnięcia sukcesu. Wiem, że Pan ma dla nas plan na to życie. On nas zna. On wie, co jest dla nas najlepsze. Kiedy wszystko idzie dobrze, nie oznacza to, że nie powinniśmy od czasu do czasu zastanowić się, czy nie czeka na nas coś lepszego. Jeśli nadal będziemy żyć tak, jak żyjemy, czy obiecane błogosławieństwa się spełnią? Bóg żyje. On jest naszym Ojcem. Zbawiciel Jezus Chrystus żyje i wiem, że dzięki Jego zadośćczyniącej ofierze możemy znaleźć siłę, aby przezwyciężyć codzienne wyzwania. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
The choir and congregation.
Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn Kiedy burzę życia. Po hymnie usłyszymy starszych Alana Packera i Hugo Martineza, 70. Starszy Martinez przedstawi swoje przesłanie po hiszpańsku. Po jego uwagach chór zaśpiewa Bóg moim Ojcem jest. Po hymnie usłyszymy starszego Larego Kaczera, 70. Później przemawiać będzie starszy Dawid Bednar z kworum 12 apostołów.
Jest to 184. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Jako młody, 12-letni harcerz otrzymałem w prezencie niezwykle pożądany przedmiot, który wzbogacił mój harcerski ekwipunek. Była to siekierka w solidnym, skórzanym pokrowcu. Podczas następnej dwudniowej wędrówki dotarliśmy do obozowiska po zmroku. Przemoknięci i zziębnięci z powodu obfitego śniegu. Jedyne, o czym mówiłem, myślałem, to rozbicie wielkiego ogniska. Od razu zabrałem się do cięcia powalonych drzew. Podczas rąbania drzewa zdenerwowałem się, bo siekierka nie działa jak należy. Z tej złości pracowałem jeszcze ciężej. Zawiedziony wróciłem do obozowiska, jedynie z kilkoma szczypami drewna. Przy świetle czyjegoś innego ogniska dostrzegłem, co było problemem. Nie zdjąłem pokrowca. Mogę jednak donieść, że gruba skóra pokrowca była pocięta na strzępy. Skupiając się jedynie na rąbaniu drewna, nie dostrzegłem innych ważnych rzeczy. Postępując naprzód na naszej drodze do wyniesienia, musimy pracować nad spełnieniem wszystkich wymagań, a nie rozpraszać się, koncentrując uwagę tylko na jednym lub dwóch lub innych nieistotnych rzeczach. Poszukiwanie Królestwa Bożego prowadzi do radości i szczęścia. W razie potrzeby musimy być gotowi do zmiany. Częste, drobne zmiany w naszym życiu są mniej bolesne i uciążliwe niż poważne korekty kursu. Nie tak dawno z siostrą Packer odwiedziliśmy kilka obcych krajów. Przygotowaliśmy nasze paszporty, pozostałe dokumenty. Poddaliśmy się wszystkim niezbędnym szczepieniom i badaniom. Otrzymaliśmy wizy oraz różne pozwolenia. Po przyjeździe na miejsce nasze dokumenty zostały poddane kontroli, a gdy wszystkie wymagania były spełnione, pozwolono nam wejść. Z naszą zdolnością do osiągnięcia wyniesienia jest tak, jak z przygotowaniem się do wyjazdu na terytorium obcego państwa. Każdy z nas musi postarać się o osobisty, duchowy paszport. To nie my ustanawiamy warunki, jednak każdy z nas musi je spełnić. Plan zbawienia zawiera wszystkie doktryny, prawa, przykazania i obrzędy niezbędne wszystkim, by mogli osiągnąć wyniesienie. A przez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa cała ludzkość może dostąpić zbawienia. Kościół pomaga, ale nie może dokonać tego za nas. Przygotowanie do wyniesienia staje się więc naszą misją życiową. Chrystus utworzył swój Kościół, aby nam pomóc. Powołał 15 apostołów, 15 mężczyzn, których popieramy jako proroków widzących i objawicieli. Prowadzili Kościół i nauczali ludzi. Rada Prezydenta Kościoła i kworum 12 apostołów mają równą moc i władzę, a najstarszy spośród apostołów zostaje wyznaczony na prezydenta Kościoła. 70 jest powołanych, aby pomagać. Przywódcy nie ustanowili warunków koniecznych do osiągnięcia wyniesienia. Zrobił to Bóg. Przywódcy są powołani, aby nauczać, objaśniać, napominać, a nawet ostrzegać, abyśmy pozostali na właściwej drodze. Jak wyjaśniono w poprzednim poręczniku instrukcji, wypełniając swój cel, by pomagać osobom i rodzinom w uzyskaniu wyniesienia, Kościół skupia się na obowiązkach wyznaczonych na sposób Boga. Zalicza się do nich wspieranie członków, by żyli zgodnie z Ewangelią Jezusa Chrystusa, gromadzenie Izraela dzięki pracy misjonarskiej, troska o biednych i potrzebujących oraz umożliwienie zbawienia zmarłym przez budowanie świątyń, dokonywanie obrzędów w ich zastępstwie. Te cztery główne zasady oraz wszystkie pozostałe prawa, przykazania i obrzędy są wymogami, a nie sugestiami. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, a także pozostawanie wiernym tym wszystkim zasadom umożliwia nam zdobywanie niezbędnych stempli w naszych duchowych paszportach. Podczas tej konferencji jesteśmy nauczani o zmianach, które pomogą nam wszystkim należycie się przygotować. Rodzina stanowi centralną część w planie zbawienia i być może to właśnie dlatego zwie się on również wielkim planem szczęścia. Prezydent Packer powiedział: ostatecznym celem wszystkich działań w Kościele jest to, by mężczyzna i jego żona i ich dzieci mogli być szczęśliwi w swoim domu. Prezydent Spencer Kimball powiedział: nasz sukces zarówno każdego z osobna, jak i Kościoła będzie w dużej mierze oceniany na podstawie tego, jak wiernie żyjemy Ewangelią w naszym domu. Służba w świątyni i praca nad historią rodziny są również częścią tego życia. Powinny to być raczej rzeczy, którymi zajmujemy się jako rodzina, niż to, co robimy w Kościele. Rada Prezydenta Kościoła oraz kworum 12 apostołów ponownie kładą nacisk na ważność historii rodziny i pracy świątynnej. Wasz odzew na to wezwanie sprawi, że będziecie odczuwać większą radość i szczęście zarówno indywidualnie, jak i jako rodzina. W Naukach i Przymierzach czytamy: oto nadchodzi wielki dzień Pański, przeto jako Kościół i lud, jako święci w dniach ostatnich, ofiarujmy Panu dar w sprawiedliwości i złóżmy w Jego świętej świątyni księgę, zawierającą kroniki naszych zmarłych, co będą godne pełnego przyjęcia. Ta księga będzie przygotowywana, by wykorzystać zapisy nazwisk i obrzędów zarejestrowanych w kościelnej bazie Family Tree. Sprawdzam i dodaję do niej nowe zapisy, ponieważ chcę, aby w tej księdze znalazły się nazwiska wszystkich, których kocham. A wy? W Naukach i Przymierzach w rozdziale 128 czytamy: bowiem bez nich, naszych przodków, nie możemy być udoskonaleni, a oni też nie staną się doskonali bez nas. Historia rodziny to coś więcej niż genealogia, zasady, nazwiska, daty i miejsca. Jest czymś więcej niż tylko skupieniem się na przeszłości. Historia rodziny obejmuje również teraźniejszość, kiedy tworzymy własną historię. Dotyczy również przyszłości, gdy kształtujemy ją przez naszych potomków. Na przykład, młoda matka, kiedy dzieli się swoimi dziećmi historiami z życia rodziny, pracuje nad historią rodziny. Podobnie jak przyjmowanie sakramentu, uczestnictwo na spotkaniach kościelnych, studiowanie Pism Świętych i osobiste modlitwy, historia rodziny i praca świętynna powinna być stałym elementem naszej osobistej służby. Reakcja naszej młodzieży i pozostałych osób na wezwania proroków i zainspirowała nas i świadczy, że ta praca może być i powinna być wykonana przez wszystkich członków w każdym wieku. Starszy Quentin Cook wyjaśnił nam tymi słowy. Mamy teraz doktrynę i świątynię i technikę. Wykonywanie tej pracy jest teraz znacznie łatwiejsze. Jedynym ograniczeniem jest liczba członków, dla których stanowi ona priorytet. Wciąż wymaga czasu i poświęcenia, ale wszyscy mogą ją wykonywać. I to stosunkowo prosty sposób niż w latach ubiegłych. Aby wspomóc członków, Kościół zebrał dokumentację i zaopatrzył się w narzędzia, tak że spora część pracy może być wykonana w naszych domach, budynkach kościelnych i świątyni. Większość przeszkód technicznych została usunięta. Cokolwiek myśleliście wcześniej o pracy nad historią rodziny, to już przeszłość. Teraz jest inaczej. Jakkolwiek jest jedna przeszkoda, której Kościół nie może usunąć, to nasze osobiste osiąganie się z wykonaniem tej pracy. Jedyne, co jest potrzebne, to decyzja i nieco wysiłku. To nie wymaga od nas dużego nakładu czasu. Regularne poświęcenie odrobiny czasu sprawi, że poczujecie radość z tej pracy. Podejmijcie decyzję, by uczynić pierwszy krok. Uczcie się i proście innych o pomoc. Oni pomogą wam. Nazwiska, które odnajdziecie i dostarczycie do świątyni, zostaną zapisane w księdze. Choć liczba osób biorących udział w tej pracy wzrasta, to spostrzegamy, że stosunkowo niewielu członków regularnie uczestniczy w poszukiwaniu danych i robieniu obrzędów świątynnych za swoją rodzinę. To wymaga przewartościowania naszych priorytetów. Nie walczcie ze zmianą. Przyjmijcie to wyzwanie. Zmiana to składowa wielkiego planu szczęścia. Praca ta musi być zrobiona nie tylko dla Kościoła, ale dla naszych zmarłych i dla nas samych. Zarówno my, jak i nasi przodkowie potrzebujemy stempli w naszych duchowych paszportach. To zespojenie naszych rodzin z pokolenia na pokolenie może nastąpić tylko i wyłącznie w świątyniach za pomocą obrzędów zapieczętowania. Kroki są zatem proste. Po prostu znajdźcie nazwisko, udajcie się z nim do świątyni. Z biegiem czasu sami będziecie w stanie pomóc innym. Z kilkoma drobnymi wyjątkami każdy może to zrobić. Są namacalne błogosławieństwa przypisane tej pracy. Wielu rodziców i przywódców niepokoi się obecną sytuacją na świecie i jej wpływem na rodziny i młodzież. Starszy David Bednar obiecał: zachęcam młodych ludzi Kościoła, by poznali i doświadczyli Ducha Eliasza. Obiecuję wam, że będziecie ochronieni przed nasilającym się wpływem przeciwnika. Uczestnicząc w tej świętej pracy i kochając ją, będziecie chronieni tak za młody, jak i przez resztę swojego życia. Bracia i siostry, nadszedł czas, aby wyciągnąć z pokrowca nasze siekierki i ruszyć do pracy. Nie wolno nam poświęcić naszego wyniesienia, ani też wyniesienia naszych rodzin z powodu mniej istotnych rzeczy. To jest dzieło Boga, które ma być wykonywane przez członków i osoby spoza Kościoła, młodszych i starszych, mężczyzn i kobiety. Zakończę cytując pierwszą zwrotkę hymnu 324, zmieniając jedno słowo. Czas świętym Boga wstać, porzuć błahy stan, swe serce, siłę, duszę dać, by królem był nam Pan. Jezus Chrystus jest Królem. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich otrzymujemy możliwość i osobiste błogosławieństwo, by służyć. Od czasu, kiedy zostałem członkiem, miałem okazję służyć na wiele sposobów. Jak zwykł mówić brat Udine Falabella, ojciec starszego Enrique Falabelli. Kto czemuś służy, do czegoś się nadaje. Kto niczemu nie służy, nie nadaje się do niczego. To są słowa, które powinniśmy przechowywać w naszych sercach. Poszukując wskazówki dla mojej służby, znalazłem pocieszenie w myśli o tym, że Zbawiciel służąc skupiał się na osobach i rodzinach. Jego miłość i czuła troska dla każdego człowieka nauczyły mnie, że uznaje on wielką wartość każdego dziecka Ojca Niebieskiego i że ważne jest dla nas, abyśmy upewniali się, że każda osoba otrzymuje pomoc i wzmocnienie dzięki Ewangelii Chrystusa.
De asegurarnos de que el individuo es ministrado y fortalecido por el Evangelio de Jesucristo. En las Escrituras
le... W Pismach Świętych czytamy: pomnij, że wielka jest wartość dusz w oczach Boga. I choćbyś się trudził przez wszystkie swoje dni i przywiódł do mnie zaledwie jedną duszę, jakże wielka będzie twoja radość z nią w Królestwie mojego Ojca. Każda dusza ma wielką wartość dla Boga, gdyż jesteśmy Jego dziećmi i mamy potencjał, by stać się takim jak On. Miłość Jezusa Chrystusa musi nas prowadzić, jeśli mamy poznać potrzeby osób, którym możemy jakoś pomóc. Nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa wskazują nam drogę. Właśnie tak rozpoczyna się nasza osobista służba. Rozpoznajemy potrzeby i odpowiadamy na nie. Jak powiedziała siostra Linda Burton, generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, najpierw obserwujcie, potem służcie. Prezydent Thomas Monson jest wspaniałym przykładem przestrzegania tej zasady. Gdy w styczniu 2005 roku przewodniczył konferencji dla przywódców kapłańskich w Puerto Rico, pokazał, w jaki sposób Zbawiciel i jego słudzy pełnią osobistą służbę. Na zakończenie tego wspaniałego spotkania prezydent Monson zaczął witać się z wszystkimi obecnymi tam przywódcami kapłańskimi. Nagle zauważył, że jeden z nich stał samotnie i obserwował wszystko z daleka. Prezydent Monson odszedł od grupy, podszedł do tego brata i porozmawiał z nim. Przejęty emocjami, José Zayas powiedział mu, że to cud, że prezydent podszedł do niego, odpowiadając tym samym na modlitwy, które przed spotkaniem ofiarował wraz ze swoją żoną, Jolandą. Powiedział prezydentowi Monsonowi, że jego córka jest bardzo chora oraz że ma ze sobą skierowany do prezydenta list od żony. Brat Zayas powiedział żonie, że przekazanie listu nie będzie możliwe, gdyż prezydent Monson będzie zbyt zajęty. Prezydent Monson wysłuchał historii i poprosił o list, który w ciszy przeczytał. Następnie włożył go do kieszeni marynarki i powiedział bratu Zayas, że zajmie się ich prośbą. W ten sposób ta rodzina poczuła dotyk Pana Jezusa Chrystusa przez uczynki Jego sługi. Wierzę, że słowa Zbawiciela z przypowieści o dobrym Samarytaninie odnoszą się do nas. Idź i ty czyń podobnie. 21 sierpnia 1998 roku huragan George uderzył w Puerto Rico, powodując wielkie zniszczenia. Siostrze Martinez, pięciorgu naszych dzieci i mnie udało się we własnym domu przetrwać tę wielką nawałnicę. Jednakże 2 tygodnie spędziliśmy bez bieżącej wody i prądu. Gdy nasze zasoby wody się wyczerpały, zdobycie nowych było utrudnione. Nigdy nie zapomnę braci, którzy służyli nam, dostarczając ten bezcenny płyn ani pełnej miłości służby sióstr. German Colon przyjechał do naszego domu z dużym plastikowym zbiornikiem wody na pikapie. W następujących słowach wyjaśnił swoją motywację. Wiem, że macie małe dzieci, które potrzebują wody. Kilka dni później bracia Noel Munoz i Herminio Gomez załadowali 3 duże zbiorniki wody na samochód z platformą ładunkową. Niespodziewanie zjawili się w naszym domu i napełnili wodą pitną wszystkie dostępne butelki. Zaoferowali również tę możliwość naszym sąsiadom. Nasze modlitwy zostały wysłuchane dzięki ich osobistej służbie. W twarzach tych braci można było dostrzec miłość, jaką Jezus Chrystus ma dla nas, a ich osobista służba, innymi słowy ich posługa, wniosła do naszego życia dużo więcej niż tylko wodę pitną. Dla każdego syna i córki Boga wiedza o tym, że ludzie interesują się nimi i dbają o ich dobro, jest bardzo ważna. Świadczę wam, że Ojciec Niebieski i nasz Pan Jezus Chrystus znają osobiście każdego z nas. Dlatego zapewniają nam wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy mieli możliwość osiągnięcia naszego boskiego potencjału. Na naszych ścieżkach stawiają ludzi, którzy nam pomagają. Gdy stajemy się narzędziami w rękach Boga Ojca i Jezusa, jesteśmy w stanie służyć i pomagać tym, których oni wskażą nam przez objawienie. W ten sposób Jezus Chrystus dotrze do wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Dobry pasterz zgromadzi wszystkie swoje owce. Po kolei dotrze do każdej osoby, która dzięki wolnej woli dokona właściwego wyboru, gdy usłyszy głos Jego sług i przyjmie ich posługę. Wtedy poznają Jego głos i za Nim podążą. Taka osobista służba jest nieodłączną częścią naszych przymierzy chrztu. W podobny sposób dobry przykład ucznia Jezusa Chrystusa, jaki dajemy, jest najlepszym listem polecającym dla osób, z którymi możemy podzielić się Jego Ewangelią. Gdy otwieramy usta i mówimy o Ewangelii Jezusa Chrystusa, stajemy się Jego pasterskimi pomocnikami, odpowiedzialnymi za odżywianie owiec z Jego pastwiska i jagniąt z Jego stada. Stajemy się słabymi, prostymi rybakami ludzi. Nasza osobista służba nie ogranicza się wyłącznie do osób żyjących na ziemi. Możemy wykonywać pracę za zmarłych, za tych, którzy żyją w świecie duchów i którzy podczas doczesnego życia nie mieli możliwości otrzymania zbawczych obrzędów Ewangelii Jezusa Chrystusa. Możemy również prowadzić dziennik i zapisywać historię naszych rodzin, aby zwrócić serca żywych ku żywym, jak również serca żywych ku przodkom. To wszystko dotyczy łączenia naszych rodzin wiecznymi więzami, pokolenie za pokoleniem. Gdy to czynimy, stajemy się ocalonymi na górze Syjon. Mamy szczególną możliwość, by być narzędziami w rękach Zbawiciela. Możemy być nimi w naszych związkach małżeńskich, w rodzinach, wśród naszych przyjaciół i bliźnich. To jest nasza osobista służba prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić. A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Modlę się o to, by tak czynili w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Given me and left me home with them. Brothers and sisters,
bracia i siostry, decyzje, które podejmujemy w tym życiu, w znacznym stopniu wpływają na przebieg naszego życia wiecznego. Nasze wybory mają wpływ zarówno siły, które widzimy, jak i te, których nie dostrzegamy. Przekonałem się o tym na własnej skórze jakieś 5 lat temu, nieomal nie przypłaciłem tego życiu. Wraz z rodziną i przyjaciółmi podróżowaliśmy po południowej części Omanu. Postanowiliśmy odpocząć na plaży nad brzegiem Oceanu Indyjskiego. Wkrótce po przybyciu na miejsce nasza 16-letnia córka Nelly zapytała, czy może popłynę do miejsca, które wzięła za mieszkanie, wiedząc, że wzburzone morze w obawie przed niebezpiecznymi prądami. Powiedziałem jej, że popłynę pierwszy. Po kilku minutach zawołałem do żony i zapytałem, czy jestem już blisko mierzei. Odpowiedziała, już dawno minąłeś. Nie mając o tym pojęcia, zostałem uwięziony przez falę odpływu, która szybko zaczęła wciągać mnie w kierunku morza. Nie wiedziałem, co zrobić. Jedyne, o czym pomyślałem, to zawrócić i płynąć z powrotem do brzegu. To była najgorsza rzecz, którą mogłem zrobić. Byłem bezradny. Siły, na które nie miałem wpływu, ciągnęły mnie coraz dalej w morze. Najgorsze w tym wszystkim było to, że moja żona, ufając mojej decyzji, postanowiła iść w moje ślady. Bracia i siostry, pomyślałem wtedy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ja nie przeżyję, ale co najgorsze, że moja żona spowoduje, że moja decyzja spowoduje śmierć żony. Po wielkim wysiłku, jak wierzę, z boską pomocą, nasze stopy jakimś cudem dotknęły piaszczystego dna i powróciliśmy bezpiecznie do naszych przyjaciół i córki. W życiu doczesnym istnieje wiele prądów. Niektóre z nich są bezpieczne, niektóre nie. Prezydent Spencer Kimball nauczał, że istnieje potężne siły w naszym życiu przypominające niewidzialne prądy oceaniczne. Te siły są realne. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy ich ignorować. Pozwólcie, że opowiem wam o innym prądzie, boskim prądzie, który stał się wielkim błogosławieństwem w moim życiu. Jestem nawrócony do kościoła. Przed nawróceniem moją życiową ambicją była jazda na nartach, w związku z czym tuż po ukończeniu szkoły średniej przeprowadziłem się do Europy, aby móc realizować to pragnienie. Po kilku miesiącach wydawałoby się mogło wprost idealnego życia. Poczułem, że powinienem się przeprowadzić. W owym czasie nie rozumiałem źródła tego uczucia, ale postanowiłem podążać za wskazówkami. Koniec końców zamieszkałem w Provo w stanie Utah wraz z kilkoma kolegami, którzy, tak jak ja, nie byli członkami kościoła. Życie było cudowne. Mieszkałem w Provo, spotykałem ludzi, których życie różniło się znacznie od mojego. Z niewiadomego powodu zaproponowałem się do nich przyłączyć. Początkowo stawiłem opór tym uczuciom, ale szybko znalazłem spokój i pocieszenie, jakich do tej pory nie odczuwałem. Wybrałem inny prąd. Ten, który zaprowadził mnie do poznania kochającego Ojca Niebiańskiego i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wraz z przyjaciółmi zostałem ochrzczony w 1972 roku. Ten nowy prąd, który wybrałem, Ewangelia Jezusa Chrystusa, nadał kierunek i sens mojemu życiu. Oczywiście nie było, obyło się bez trudności. Wszystko było dla mnie nowe. Chwilami czułem się zagubiony i zdezorientowany. Pytania i trudności pojawiły się zarówno ze strony przyjaciół, jak i rodziny. Musiałem dokonać wyboru. Niektóre z pytań, jakie mi zadawano, budziły we mnie uczucia zwątpienia i niepewności. Dokładne wyboru było niezmiernie ważne. Gdzie powinienem szukać odpowiedzi? Było wiele różnych, chcieli mnie przekonać o błędzie. Byli oni niczym porywiste fale, odciągające mnie od spokojnego prądu, który stał się źródłem wielkiego nieszczęścia. Dogłębnie poznałem zasadę, że wszystko ma swoje przeciwieństwo. Zapytałem siebie, dlaczego miałbym się odwrócić od tego, co przyniosło mi tak wielkie pocieszenie. Pan napominał Olivera Cowdery tymi słowy. Czyż nie zesłałem spokoju na twój umysł w tej sprawie? Moje doświadczenie było podobne. Dlaczego z jeszcze większym zaangażowaniem zwróciłem się do kochającego Ojca Niebiańskiego, Pism Świętych i zaufanych przyjaciół. Wciąż było wiele pytań, na które nie znałem odpowiedzi. Jak poradzić sobie z niepewnością, którą stworzyły brakujące odpowiedzi? Zamiast pozwolić na to, by spokój i szczęście, które zagościły w moim życiu, legły w gruzach, dokonałem wyboru i na jakiś czas odsunąłem na bok wszelkie wątpliwości, ufając jednocześnie, że w pańskim czasie zostanie mi to wszystko wyjawione. Znalazłem ukojenie w przesłaniu proroka Józefa. Otóż jesteście małymi dziećmi i nie możecie teraz znieść wszystkich rzeczy. Musicie wzrastać w łasce i znajomości prawdy. Zdecydowałem więc, że nie porzucę prawdy, nie podążę za nieznajomym i wątpliwym prądem, potencjalnym zagrożeniem porywistej fali. starszy Eldon Tanner powiedział słowa, z których osobiście czerpałem naukę. O ile mądrzej i lepiej dla człowieka jest akceptować proste prawdy Ewangelii i poprzez wiarę przyjąć te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czy to oznacza, że nie ma miejsca na szczere pytania? Zapytajcie młodego chłopca, który w świętym blasku szukał schronienia. Szukał odpowiedzi, do którego z kościołów powinien przyłączyć. Trzymając w dłoni księgę nauki przymierza, wiem, że wszystko, co zostało objawione w jej świętych zapisach, jest wynikiem pokornego szukania prawdy. Józef otrzymał następującą odpowiedź. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, a będzie mu dana. Pytając ze szczerym zamiarem i szukając Bożych odpowiedzi, uczymy się wiersz za wierszem, pojęcie za pojęciem, przyczyniając się tym samym do wzrostu naszej wiedzy i mądrości. Pytanie nie powinno brzmieć, czy jest miejsce na uczciwe i szczere pytanie, tylko raczej, gdzie mogę znaleźć prawdę, gdy zrodzą się pytania. Czy będę na tyle mądry, by trzymać się mocno tego, co wiem, że jest prawdą, mimo tych kilku pytań, na które nie znam odpowiedzi. Świadczy o istnieniu boskiego źródła, tego, który wie wszystko od początku do końca. Wszystkie rzeczy są dla niego obecne. Pisma Święte świadczą, że on jest chadzał krętymi ścieżkami, a odstępuje też od tego, co rzekł. W tej ziemskiej wędrówce nie wolno nam myśleć, że nasze wybory mają wpływ tylko na nas. Niedawno odwiedził mnie pewien młody człowiek. Mimo dobrego ducha, którego się wyczuwało od niego, doznałem uczucia, że nie jest on w pełni zaangażowany w życie Kościoła. Wyznał mi, że wychowywał się w rodzinie, w której Ewangelia grała główną rolę do czasu, kiedy to niewierność ojca wobec matki doprowadziła do rozwodu, a to z kolei przyczyniło się do zwątpienia i odejścia jego rodzeństwa z Kościoła. Zrobiło mi się żal tego spotkanego młodego ojca, który poprzez czyn swojego ojca wychowywał te słodkie duszyczki z dala od błogosławieństw płynących z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Inny z kolei mężczyzna, którego znam, był swego czasu wiernym członkiem Kościoła, ale nurtowały go pytania dotyczące pewnej doktryny. Zamiast poprosić Ojca Niebieskiego o pomoc, zdecydował, że będzie polegał wyłącznie na świeckich źródłach informacji. Jego serce skierowano na rzeczy tego świata, podążyło w kierunku zaszczytów ludzkich. Być może zaspokoiło ono jego dumę przynajmniej na jakiś czas, ale w rezultacie został odcięty od mocy niebieskich. Zamiast szukać prawdy, utracił swoje świadectwo i pociągnął za sobą pozostałych członków rodziny. Ci dwaj mężczyźni zostali uwięzieni przez niewidzialne prądy i pociągnęli za sobą wielu innych. Posłużę się teraz dla przeciwieństwa przykładem LaRue i Louis Millerów, rodziców mojej żony, którzy nie będąc bogaci w dobra tego świata, zdecydowali się nie tylko nauczać swoje dzieci czystej przywróconej Ewangelii, ale przede wszystkim żyć nią na co dzień. Postępując w ten sposób, pobłogosławili wielce swoje potomstwo owocami Ewangelii i nadzieją na życie wieczne. Ich dom powstał na fundamencie kapłaństwa i był miejscem, w którym posiadacz kapłaństwa był szanowany, w którym miłość i harmonia wylewały się po brzegi, a zasady Ewangelii były sterem w życiu. Louis i LaRue ramię w ramię swoim przykładem pokazywali to, co znaczy żyć na wzór Jezusa Chrystusa. Ich dzieci mogły wyraźnie dostrzec, które z życiowych prądów przynoszą spokój i szczęście. I tak też dokonywały odpowiednich wyborów. Prezydent Kimball nauczał, jeżeli możemy stworzyć silny, niezmienny prąd zmierzający w kierunku naszego celu, którym jest sprawiedliwe życie, to zarówno my, jak i nasze dzieci zostaniemy poniesieni naprzód, na przekór przeciw niewierzącym wiatrom trudów, rozczarowań i pokus. Czy wasze wybory mają znaczenie? Czy wpływają tylko na was? Czy solidnie ustawiliśmy swój kurs tak, aby był zgodny z wiecznym prądem przywróconej Ewangelii? Od czasu do czasu nadchodzą mnie przeraźliwe myśli. Co by się stało, gdybym tamtego wrześniowego dnia na plaży odpowiedział na pytanie mojej córki Nelly: tak, śmiało, popłyń do Mierzei. A co, gdyby ona również poszła za moim przykładem i nie byłoby w stanie zawrócić? A co by było, gdybym musiał żyć ze świadomością, że podążając za moim przykładem została porwana przez prąd w kierunku morza i na zawsze wciągnięta w głębiny. Czy prądy, którym dajemy się ponieść, są istotne? Czy nasze przykłady mają znaczenie? Ojciec Niebieski pobłogosławił nas niebiańskim darem w postaci Ducha Świętego, aby ten pomagał w naszych wyborach. Obiecał nam natchnienie i objawienie, które przychodzą zależnie od tego, czy wiedziemy godne życie. Zapraszam do skorzystania z tego boskiego daru i zadbania waszych wyborów przez zadanie sobie pytania, czy moje decyzje mocno zakorzenione są w glebie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zapraszam was do niesienia niezbędnych poprawek w waszym życiu, zarówno tych małych, jak i dużych, aby zapewnić sobie i tym, którym kochacie, błogosławieństwa przygotowane przez naszego Ojca Niebieskiego. Świadczę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Odkupicielem świata. Świadczę, że przymierze, jakie z Nim zawieramy, boski plan został stworzony, aby nas prowadzić bezpiecznie z powrotem w ramiona kochającego Ojca. Niech każdy z nas musi unikać porywistych pokus w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
My message is directed specifically.
Moje przesłanie skierowane jest szczególnie do osób, które nie są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Zamierzam odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, które wielu z was sobie zadaje. Dlaczego święci w Dniach Ostatnich tak gorliwie mówią mi o tym, w co wierzą, i zachęcają mnie, abym dowiedział się więcej o ich Kościele? Modlę się, żeby Duch Pana pomógł mi skutecznie przekazywać informacje, a wam dobrze zrozumieć moją odpowiedź na to ważne pytanie. Oddani uczniowie Jezusa Chrystusa zawsze byli, zawsze będą dzielnymi misjonarzami. Misjonarz to osoba naśladująca Chrystusa, która świadczy, że jest On Odkupicielem i głosi prawdy Jego Ewangelii. Kościół Jezusa Chrystusa zawsze był i zawsze będzie kościołem misjonarskim. Poszczególni członkowie Kościoła Zbawiciela przyjmują na siebie uroczysty obowiązek uczestniczenia w wypełnianiu tego boskiego nakazu, którego Pan udzielił swoim apostołom, co napisane jest w Nowym Testamencie. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Święci w Dniach Ostatnich poważnie traktują ten obowiązek uczenia wszystkich narodów o Panu, Jezusie Chrystusie i Jego przywróconej Ewangelii. Wierzymy, że ten sam Kościół, który został założony przez Zbawiciela w dawnych czasach, został ponownie ustanowiony przez Niego na ziemi w Dniach Ostatnich. Doktryny, zasady, upoważnienie kapłańskie, obrzędy i przymierza Jego Ewangelii znajdują się dzisiaj w Jego Kościele. Kiedy zapraszamy was, abyście przyszli z nami do Kościoła lub uczestniczyli w dyskusjach z misjonarzami, nie próbujemy wam niczego sprzedać. Członkowie Kościoła nie dostają nagród ani bonusów w niebieskich rozgrywkach. Naszym zamiarem nie jest zwykłe zwiększenie liczby członków Kościoła. A co najważniejsze, nie próbujemy zmusić was, żebyście wierzyli tak jak my. Zapraszamy was do wysłuchania przywróconych prawd Ewangelii Jezusa Chrystusa, żebyście mogli je zgłębić, rozważyć, pomodlić się na ich temat i samemu dowiedzieć się, czy nasze przesłanie jest prawdą. Niektórzy z was mogą odpowiedzieć, ale ja już wierzę w Jezusa i przestrzegam Jego nauk. Lub wcale nie jestem pewien, czy Bóg naprawdę istnieje. Zapraszam was do poznania Kościoła. Nie mamy zamiaru umniejszyć waszej tradycji religijnej ani życiowych doświadczeń. Przynieście ze sobą wszystko, co uważacie za prawdziwe, dobre i godne pochwały i poddajcie się próbie nasze przesłanie. Podobnie jak Jezus rzekł do swoich dwóch uczniów: pójdźcie, a zobaczycie. My również zachęcamy, abyście przyszli i zobaczyli, czy przywrócona Ewangelia uwydatni i wzbogaci to, co uważacie za prawdę. Zaprawdę poczuwamy się do uroczystego obowiązku niesienia tego przesłania wszystkim narodom, plemionom i językom. I tym właśnie zajmujemy się dzisiaj. Ponad 88 tysięcy pełnoetatowych misjonarzy, którzy pracują w ponad 150 niepodległych krajach na całym świecie. Ci niezwykli mężczyźni i kobiety pomagają członkom swojego Kościoła wypełniać boski nakaz i osobisty obowiązek każdego z nas, jakim jest zgłoszenie wiecznej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nasza gorliwość w głoszeniu tego przesłania nie wynika jedynie z poczucia duchowego obowiązku. Nasze pragnienie dzielenia się z wami przywróconą Ewangelią Jezusa Chrystusa jest raczej odzwierciedleniem tego, jak ważne są te prawdy dla nas. Wierzę, że jestem w stanie opisać, dlaczego tak otwarcie dążymy do wyjaśnienia naszych wierzeń, przytaczając sytuację, którą wydarzyła się wiele lat temu i ma związek z dwoma naszymi synami. Pewnego wieczora staliśmy razem z Syrzen przy oknie w domu i przyglądaliśmy się, jak nasi dwaj mali synowie bawili się na dworze. W trakcie zabawy młody syn zranił się nieznacznie. Szybko zorientowaliśmy się, że nic poważnego się nie stało i że nie ma potrzeby udzielać mu natychmiastowej pomocy. Chcieliśmy przyjrzeć się rozwojowi sytuacji i sprawdzić, czy nasze rodzinne dyskusje o życzliwości wobec bliźnich zapadły dzieciom w pamięć. To, co wydarzyło się później, było zarówno interesujące, jak i pouczające. Starszy brat przytulił młodszego i ostrożnie przyprowadził go do domu. Susan i ja stanęliśmy w pobliżu kuchni, żeby zobaczyć, co stanie się dalej. Byliśmy gotowi natychmiast interweniować, gdyby doszło do dodatkowych uszczerbków na zdrowiu lub w obliczu poważnego zagrożenia. Starszy brat przyciągnął do zlewu w kuchni krzesło. Drapał się na niej, pomógł na nie wejść młodszemu. Odkręcił wodę i zaczął aplikować znaczną ilość płynu do mycia naczyń. Na podrapane ramię młodszego brata. Starał się jak mógł najbardziej delikatnie zmyć cały brud. Reakcję jego młodszego brata na tę procedurę można trafnie opisać jedynie używając języka z Pism Świętych. I będą mieli powód do lamentu.
And weep and wail and gnash their teeth.
Płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębami. Och, jak on lamentował. Kiedy brud został już usunięty, starszy brat ostrożnie wysuszył ramię ręcznikiem. Płacz w końcu ustał. Starszy brat drapał się następnie na kuchenny blat, otworzył szafkę, odszukał nową tubkę z maścią lekarską. Mimo, że zadrapanie było niewielkie i niezbyt poważne, starszy brat nałożył niemal pełną tubkę maści na całe zranione ramię młodszego. Chłopiec potem już nie płakał, gdyż kojący efekt maści zapewnie bardziej przypadł malcowi do gustu niż zastosowanie czyszczącego płynu do mycia naczyń. Starszy brat zajrzał znowu do szafki, w której znalazł maść i odszukał nieotwarte pudełko bandaży. Następnie wyjął je z opakowania i uwinął nim całe ramię młodszego brata od nadgarstka po łokieć. Jako że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, a po całej kuchni walały się resztki maści, opakowania po bandażach, obaj chłopcy z uśmiechem zadowoleniem na twarzy zeskoczyli z krzesła. Najważniejsze jest to, co stało się potem. Zraniony brat pozbierał resztkę bandaży, podniósł już niemal pustą tubkę z maścią i wyszedł z nimi z powrotem na dwór. Szybko odnalazł swoich kolegów i zaczął nakładać maść na ich ramiona i owijać je bandażami. Byliśmy z Susan pod wrażeniem jego szczerych intencji, entuzjazmu i szybkości reakcji. Dlaczego malec to uczynił? Zwróćcie proszę uwagę, że natychmiast intuicyjnie zapragnął dać swoim kolegom właśnie to, co pomogło, gdy się zranił. Nie trzeba było go przynaglać, podpowiadać ani zmuszać do działania. Jego pragnienie dzielenia się było naturalną konsekwencją bardzo pomocnego i korzystnego osobistego doświadczenia. Wiele dorosłych osób zachowuje się dokładnie w ten sam sposób, kiedy udaje nam się znaleźć terapię lub lekarstwo, które uśmierza ból, jaki nam od dawna dokucza, lub gdy otrzymujemy radę, która pomaga z odwagą stawić czoła wyzwaniom i cierpliwością. Dzielenie się z bliźnimi tym, co mamy dla nas najważniejsze, nie jest czymś niezwykłym. Ten sam wzór jest szczególnie widoczny w sprawach mających olbrzymie znaczenie i konsekwencje duchowe. Na przykład jedna z historii w Księdze Pisma Świętego, zwanej Księgą Mormona, opisuje sen starożytnego proroka, przywódcy imieniu Lehi. Głównym motywem synu Lehiego jest drzewo życia, które symbolizuje miłość Boga, która jest pożądana ponad wszystko oraz daje duszy największą radość. Lehi wyjaśnił: gdy podszedłem i skosztowałem owocu tego drzewa i przekonałem się, że był on słodszy ponad wszystko, co kiedykolwiek kosztowałem, i zobaczyłem, że owoc tego drzewa był biały, bielszy ponad wszystko, co kiedykolwiek widziałem, i gdy skosztowałem owocu tego drzewa, napełnił on moją duszę wielką radością, dlatego zapragnąłem, aby moja rodzina także go skosztowała. Największym wyrazem miłości Boga do Jego dzieci, Jego doczesna służba oraz Jego zadośćczyniąca ofiara i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Owoc drzewa można uznać za symbol błogosławieństwa zadośćczynienia Zbawiciela. Po skosztowaniu owocu drzewa i zaznaniu wielkiej radości w Lehim natychmiast obudziło się wzmożone pragnienie podzielenia się swoim doświadczeniem z rodziną i służenie jej członkom. Zwracając się ku Chrystusowi, wyjrzał także poza swe wnętrze ku bliźnim i służby. Inna istotna opowieść z Księgi Mormona opisuje historię tego, co dzieje się z mężczyzną w imieniu Enos, gdy odpowiada na jego żarliwą modlitwę. Rzekł on: i moja dusza pragnęła, i uklęknąłem przed mym Stworzycielem, i wołałem do Niego w żarliwej modlitwie, błagając o łaskę dla mojej duszy. Cały dzień wołałem do Niego, i gdy nadeszła noc, nadal podnosiłem głos, aż dosięgnął on niebios. I doszedł mnie głos: Enosie, twoje grzechy są ci odpuszczone i będziesz błogosławiony. I ja, Enos, wiedziałem, że Bóg nie może kłamać, dlatego opuściło mnie poczucie winy i zapytałem, jak to się dzieje. I powiedział mi: dzieje się tak z powodu twojej wiary w Jezusa Chrystusa, któregoś nigdy przedtem nie słyszał ani nie widział. Pójdź więc, twoja wiara cię uzdrowiła. I stało się, że gdy usłyszałem te słowa, zapragnąłem dobra dla moich braci, nefitów. Dlatego z całej duszy prosiłem za nich Boga. Gdy Enos z całego serca zwrócił się do Pana, jednocześnie wzmogło się jego poczucie troski o dobrobyt rodziny, przyjaciół i znajomych. Trwała lekcja, której uczymy się z tych dwóch historii, to znaczenie doświadczenia w naszym życiu osobistym błogosławieństw wynikających z zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, co jest warunkiem wstępnym do płynącej z głębi serca nieudawanej służby, która znacznie wykracza poza zwykłe wykonywanie wyuczonych czynności. Podobnie jak Lehi, Enos i nasz mały syn w historii, którą przytoczyłem, my jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętej w Dniach Ostatnich doświadczamy udręki będącej wynikiem duchowej niepewności i grzechu. Doświadczamy także oczyszczenia, spokoju sumienia, duchowego uzdrowienia i odnowienia oraz kierownictwa, które można uzyskać jedynie przez naukę i życie zgodnie z zasadami Ewangelii Zbawiciela. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zapewnia nam środek czyszczący, który jest niezbędny, byśmy stali się czyści i nieskalani. To kojący balsam do uzdrawiania duchowych ran i usuwania poczucia winy oraz ochrony, która umożliwia nam bycie wiernymi w dobrych czy złych czasach. Zwracając się do krewnych i przyjaciół, którzy nie są członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, pragnąłem wyjaśnić podstawowe powody, dla których jesteśmy misjonarzami. W świecie, który teraz jest coraz bardziej lekceważący, odrzuca absoluty, istnieją prawdy absolutne. Nadejdzie kiedyś taki dzień, w którym zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus Chrystus rzeczywiście jest jednorodzonym Synem Wiecznego Ojca. Jako członkowie Jego Kościoła składamy świadectwo, że On żyje i że Jego Kościół został przywrócony w swojej pełni w tych dniach ostatnich. Zaproszenie do zgłębienia wiedzy o naszym przesłaniu i do poddania próbie naszego przesłania wynika z pozytywnego wpływu, jaki Ewangelia Jezusa Chrystusa ma na nasze życie. Czasami nasze podejście może wydawać się niewygodne, dosadne lub nieustępliwe, ale pragniemy jedynie podzielić się z wami prawdami, które mają dla nas największą wartość. Jako jeden z apostołów Pana i z całą energią mojej duszy składam świadectwo o Jego boskości i realności. Zapraszam. Pójdźcie, a zobaczycie. Święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kończąc konferencję, przekazujemy szczere wyrazy uznania dla wszystkich, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok, prezydent Thomas Monson. Po jego uwagach chór zakończy konferencję, śpiewając hymn "Zawsze modlimy się za Ciebie". Modlitwę na zakończenie ofiaruje brat John Tanner, pierwszy doradca w Generalnym Prezydium Szkoły Niedzielnej, i na tym zakończy się konferencja.
My brothers and sisters,
moi bracia i siostry, były to dwa wspaniałe dni natchnionych przesłań. Nasze serca zostały poruszone, a nasza wiara wzmocniona. Kiedy czerpaliśmy z Ducha, który był obecny podczas tych sesji konferencji. Na zakończenie dziękujemy naszemu Ojcu Niebieskiemu za wiele błogosławieństw, jakie nam daje. Byliśmy podniesieni na duchu i natchnieni piękną muzyką, której wysłuchaliśmy podczas sesji. Ofiarowane modlitwy zbliżyły nas ku niebiosom. Pozwólcie, że złożę z serca płynące podziękowania całego Kościoła na ręce braci, którzy zostali odwołani podczas tej konferencji. Będzie nam ich brakowało. Ich ogromny wkład w pracę Pana był i będzie odczuwany przez wiele przyszłych pokoleń. Abyśmy powrócili do naszych domów z postanowieniem w sercu, że będziemy nieco lepsi niż byliśmy w przeszłości. Abyśmy byli nieco bardziej uprzejmi i życzliwi. Abyśmy wyciągnęli pomocne ręce nie tylko do naszych współbraci, ale też do osób, które nie wyznają naszej wiary. Abyśmy okazywali im szacunek, kiedy jesteśmy z nimi. Są tacy, którzy każdego dnia zmagają się z wyzwaniami. Okażmy im naszą troskę i wyciągnijmy pomocną dłoń. Kiedy będziemy troszczyć się o siebie nawzajem, będziemy błogosławieni. Abyśmy pamiętali o osobach w podeszłym wieku i o tych, które nie mogą opuszczać domu. Kiedy poświęcimy czas, by odwiedzić te osoby, aby one wiedziały, że je kochamy, cenimy. Abyśmy kierowali się nakazem, by wspomagać słabych, podnosić ręce, co zwisają, i wzmacniać słabe kolana. Abyśmy byli uczciwi i uczciwym i prawym ludem, próbując czynić dobro cały czas, w każdych okolicznościach. Abyśmy byli wiernymi naśladowcami Chrystusa, przykładem prawości i jak światła na świecie. Moi bracia i siostry, dziękuję wam za modlitwy za mnie. wzmacniają mnie i podnoszą, kiedy całym sercem i z całej siły staram się wykonywać wolę Boga i służyć Jemu oraz Wam. Gdy już kończymy tę konferencję, proszę o błogosławieństwa niebios dla każdego z Was. Aby ci z Was, którzy są z dala od domów, bezpiecznie do nich powrócili i zastali wszystko w najlepszym porządku. Obyśmy rozważyli prawdy, których wysłuchaliśmy i aby pomogły nam one stać się jeszcze dzielniejszymi uczniami, niż byliśmy przed rozpoczęciem konferencji. Proszę Pana, aby jeszcze raz pobłogosławił Was, żeby błogosławieństwa były z Wami do naszego następnego spotkania za 6 miesięcy. I czynię to w Jego święte imię, w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Nasz ukochany Ojcze w niebie. Jesteśmy, modlimy się za naszego ukochanego proroka i dziękujemy za niego. Prosimy, abyś wzmacniał go w życiu i aby on wiedział, że wszyscy członkowie na całym świecie są mu bardzo wdzięczni i kochają go. Dziękujemy za ducha, który towarzyszył nas podczas tej konferencji i że za tyle wiedzy, której się nauczyliśmy, abyśmy mogli przyjąć ją do serc i stać się lepszymi ludźmi. Nasz Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za przywrócenie Ewangelii i za zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, które daje nam pewność zmartwychwstania i możliwość odpokutowania i uzyskania przebaczenia. Prosimy, abyśmy mogli korzystać z tych wspaniałych darów, które zapewniłeś nam dzięki swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Amen.
This has been a broadcast of the...
Była to 184. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych i naczelnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Banneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.